Laudetur Jezus Chrystus. Zdecydowałem się na to, że powiem kilka słów o ojcu Adamie Szustaku, z tym, że musiałem czekać bardzo długo. Wiele próśb pojawiło się na prywatną pocztę, abym w jakiś sposób podsumował też jego działalność, abym odniósł się do kilku rzeczy. Czekałem bardzo długo z tą decyzją, ponieważ nie chciałem ojca Adama w żaden sposób skrzywdzić. Nie chciałem też przekreślić jego działalności. Ja wiem oczywiście, że ktoś, i myślę, że to będzie spore grono osób, z automatu może mieć takie pragnienie, żeby od razu wyłączyć. To widziałem pod niektórymi filmikami, które wstawiałem już wcześniej, na przykład o Duchu Świętym, gdzie pojawiały się takie komentarze: nie mam czasu takich rzeczy oglądać, ale swoje napiszę. No i obszerny komentarz na ten temat, dlaczego nie zgadza się z moim filmem, pomimo tego, że nawet nie, ktoś nie obejrzał. Wynika to chyba z tego, że większość ludzi, którzy czują się właśnie tak swobodnie w internetach, tak bym to ujął, mówią: nie wiem, nie znam się, nie czytałem, nie oglądam, ale będę komentował. W związku z tym mam olbrzymią prośbę, ale olbrzymią prośbę. Obejrzyjcie do końca. Nie chciałbym, żeby ktoś wyłączył w połowie i poczuł pewien niesmak. Nie będę także odnosił się, bo myślę, że to jest istotne, do tej takiej modnej serii, którą ojciec Adam ostatnimi czasy rozpoczął, czyli Ksiądz gra w grę. Sporo tego się pojawiło w internecie, nie tylko u niego na kanale, ale także kilku cenionych przeze mnie osób pracujących w internecie odniosło się do tego i chciałbym, żebyście sami poszukali i wyrobili sobie zdanie na temat gier. Jeden pan to pan Adam Mysior. Chcę, żebyście znaleźli tutaj właśnie tę serię, w której spróbuj się do tego odnieść. A drugi pan to jest pan Tomasz Samołyk. Dwie skrajności, pomimo tego, że oboje są w Kościele katolickim, oboje są wierni tradycji Kościoła katolickiego, natomiast mają nieco inne spojrzenie. Bardzo mi się to podoba. Ja na grach się nie znam, w związku z tym nie będę nic na ten temat mówił. Nie gram w gry. Wiem, że mogą nieść jakieś zagrożenie w momencie, kiedy człowiek trochę za dużo gra. Myślę, że ilość bodźców, które się przyjmuje, też w jakiś sposób może nie służyć. Tym bardziej, że młode pokolenie w jakiś sposób jednak boryka się z ilością siedzenia przy telefonie, na Facebooku czy w grach komputerowych. Natomiast to nie będzie materiałem, którym dzisiaj chciałbym się zająć. Wiem, wprowadzenie było bardzo długie, natomiast może przejdźmy do rzeczy. W jednym z odcinków wcześniej przeze mnie nagranych rzuciłem takie hasło, że pewien znany dominikanin i powiedziałem coś o mszy świętej. Przeraziła mnie jedna rzecz, ponieważ pojawiło się bardzo dużo komentarzy, które w jakiś sposób próbowały też odnieść się do mojej działalności, broniąc jednocześnie oczywiście ojca Adama. Z jednej strony fajnie, że ktoś bronił tego ojca, ale z drugiej strony chciałbym przeczytać te komentarze, ponieważ ja do nich będę się odnosił. To były oczywiście do mnie zarzuty. Ksiądz jest zazdrosny, ponieważ ojciec Adam jest znany. Gdy mówię o księdzu Adamie, to ja rozbijam jedność Kościoła. Ksiądz Adam poszedł pieszo do ziemi świętej za grzechy Kościoła. A co zrobił ksiądz? Ksiądz Adam zrobił przecież tyle dobrego. Zdecydowałem się jednak, że odniosę się do tego. Zacznijmy tutaj od wypowiedzi pana Wojtka Cejrowskiego, którego bardzo lubię słuchać. Oczywiście jest taki radykalny w swoich poglądach, natomiast on na początku odniósł się do polityki, ja w politykę się nie bawię, natomiast powiedział ciekawą rzecz, że my w Polsce mamy taką mentalność, że nie mamy wyborców, a mamy wyznawców. Czyli niezależnie od tego, co dana partia zrobiłaby głupiego, idiotycznego, ile błędów by nie popełniła, to ci wyznawcy i tak ślepo będą iść za tą partią. I to się nie zmienia od wielu, wielu lat. Później oczywiście ludzie biadolą, narzekają, że tak nie powinno być, że ta partia nic nie zrobiła. Słuchajcie, sami głosujecie, macie jak macie, jesteście wyznawcami, nawet nie wiecie, co wasza partia ma do zaproponowania. To samo nieraz pojawia się w świecie kapłanów. Czyli jeżeli jakiś kapłan przez jakiś czas zrobił coś dobrego, to my patrzymy właśnie przez pryzmat tylko wyłącznie tego, co kiedyś było. I nawet jeśli popełniłby za dużo błędów, nawet jeśli odszedłby od nauczania Kościoła, to ludzie ślepo jako wyznawcy idą za tym. To prawie jak sekta. I to nie jest, tak mi się wydaje, wina danego kapłana, może być w jakimś małym stopniu, ale wina tego, że nikt tych ludzi nie pokierował odpowiednio. Że nikt nie powiedział tym ludziom, że tak nie wolno. Dlatego ja mam taki zarzut i tego też oczekuję, na przykład od moich parafian, żeby byli krytyczni wobec tego, co mówię. Nie krytykanccy, krytyczni. Żeby potrafili powiedzieć: proszę księdza, ale ksiądz źle powiedział. Proszę księdza, ale to nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła. Proszę księdza, prosimy, żeby ksiądz takimi rzeczami się nie zajmował. Chcemy słyszeć tylko o Jezusie. Więc myślę, że to jest jakiś punkt wyjściowy. Zatem odniosę się do tych zarzutów. Pierwszy, ksiądz Adam zrobił przecież tyle dobrego. Słuchajcie, tak, no przecież tego nikt nie neguje i nigdy nie próbował negować. Zrobił bardzo dużo dobrego. Powiem więcej, ksiądz Adam przecież był jednym z tych początkowych księży, którzy zaczynali w ogóle w Polsce taką działalność duszpasterską. Otworzył się bardzo na ludzi. Myślę, że to było już kilka lat temu. Przecież ja sam wychowałem się na ojcu Adamie. No mogę śmiało to powiedzieć. Ja absolutnie tego nie przekreślam. Ja nie chcę tego przekreślać. Niektóre konferencje ojca Adama wręcz są wybitne. Czasami daje jako pokutę, żeby ktoś posłuchał jednej konkretnej konferencji, które uważam za genialne, wręcz za wybitne. Drugi taki ksiądz to jest ksiądz Piotr Pawlukiewicz, na którym się wychowałem, którego bardzo cenię. Może w sumie zrobimy krótką przerwę, pomodlimy się trochę za niego, bo jak poproszę o modlitwę, to później połowa zapomni. Natomiast uważam, że za takiego kapłana trzeba się pomodlić, prosząc o łaskę zbawienia, a mam nadzieję, że kiedyś będzie kandydatem na ołtarze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Przechodzimy dalej. Przepraszam może za taką przerwę, ale stwierdziłem, że w tym momencie większość z nas też będzie uczestniczyła w tej modlitwie. Ksiądz Adam nagrał mnóstwo dobrych konferencji, z tym, że jaki jest mój zarzut co do tego? Ksiądz Adam sprzed 2 lat, i wracamy do początków działalności, i ten ksiądz Adam teraz, dla mnie to nie jest ten sam kapłan. Tamtego znam, tamtego cenię, tamtego lubię, tamtego słuchałem. Tego się trochę obawiam. Odpływa, jeśli chodzi o nauczanie Kościoła. Zaczyna mówić rzeczy, które bardzo mnie niepokoją. Jeżeli ktoś nie ma zaplecza teologicznego, jeżeli ktoś nie ma takiego oparcia o wiedzę i biblijną, i teologiczną, i taką świadomość tego trochę, jak Kościół wygląda, to nie będzie widział problemów. Będzie widział tylko, że ojciec Adam jest dobry, a cała reszta jest zła. To tak trochę nie działa. Ja patrzę na to inaczej i ci biedni, poczciwi ludzie, którzy chętnie słuchają ojca Adama, bo chcą być w jakiś sposób prowadzeni, oni nie będą widzieli tych zgrzytów. Co więcej, bo myślę, że to też jest tutaj istotne, pan Dawid Mysior zauważył taką ciekawą rzecz, do której się odniosę, a mianowicie, że ksiądz Adam nagrywa codziennie. Kiedy nagrywał rzadziej, wiadomo, że człowiek ma czas na przemyślenia. Ja widzę po sobie, kiedy odcinki pojawiają się raz na tydzień, mam mnóstwo innych obowiązków, staram się jakoś, żeby te konferencje były w miarę dobre, ale przecież błędy i tak będę popełniał i to za dużo. Słyszę czasami pewną wypowiedź, widzę pewien zgrzyt, czasami brakuje czasu na to, żeby jeszcze dopiąć pewne rzeczy nieco bardziej. Tu kilka osób prosiło mnie w komentarzach, żebym spróbował także wycofać się z tych błędów, które popełniłem. Jak najbardziej, kiedy będzie Q&A, będę też w jakiś sposób też przepraszał, bo nie chcę wprowadzić ludzi w błąd. Natomiast w tej sytuacji widzę, że u ojca Adama tego nie ma. Co więcej, kiedy ktoś tak często nagrywa, to jakość tych filmów też nie będzie taka dobra. To będzie takie gadanie dla gadania i to widać coraz częściej. Kilka minut mówienia o niczym, jakaś tam jedna myśl. Oczywiście większość z nas będzie patrzyła przez pryzmat tego, ile dobrego zrobił. Dlatego to będzie, no tak, to jest przecież nasz ojciec. Ale ja tu apeluję do ojca, proszę naprawdę zastanowić się nad tym, co dzisiaj powiedziałem i mam nadzieję, że to do ojca dotrze. I to nie chodzi o jakiś atak, absolutnie nie. Szanuję ojca, wychowałem się na ojcu, nadal będę się modlił za ojca, ale proszę, żeby w jakiś sposób ojciec to przemyślał. Punkt drugi. Usłyszałem no właśnie o tym, że ja rozbijam jedność Kościoła. Posłuchajcie, według mnie mogę się mylić, więc jeśli tak, poprawcie mnie w komentarzach, powiecie, że ksiądz absolutnie nie ma racji. Ale na przykład, jeżeli jest małżeństwo i mamy człowieka, załóżmy żona czy mąż, który jest alkoholikiem i w pewnym momencie ktoś zdecyduje się na to, żeby zwrócić mu uwagę, żeby powiedzieć, że tak nie wolno, to co z automatu, kiedy publicznie zwróci się komuś uwagę albo powie się, że tak nie wolno, to jest rozbijanie jedności małżeństwa? No nie. Ten ktoś troszczy się o to małżeństwo. Jeżeli mamy taką sytuację, że Ojciec Święty pogubiłby się jeszcze bardziej niż teraz i ja oczekuję, żeby biskupi, którzy z nim współpracują, powinni do niego pójść, powiedzieć: Ojcze, coś idzie nie w tę stronę, proszę się zastanowić, błagam, proszę nie mówić takich rzeczy, proszę być wierny nauce Kościoła. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, no to w ten sposób wręcz według mnie rozbija jedność Kościoła, ale jeśli taki jeden czy drugi biskup poszedłby do Ojca Świętego, porozmawiał z nim, powiedział, dla mnie nie jest to rozbijanie jedności Kościoła, dla mnie jest to troska o Kościół, troska o wierność. Takich ludzi, którzy mieli rację, którzy pojawiali się w historii Kościoła, było mnóstwo. Na przykład ksiądz Międlar, ksiądz Misiak, Marcin Luter, Fabian Błaszkiewicz, to byli księża, którzy mieli rację, którzy w jakiś sposób też krytykowali Kościół, bo tak, on popełniał mnóstwo błędów. Być może zbyt mało osób zwróciło mu uwagę. Ale efekt był taki, że każdy z nich skończył jako protestant. Przecież to jest pewien owoc. Mało tego, pociągnęli za sobą mnóstwo ludzi. Dlaczego ja o tym mówię? Bo jeżeli my, zwykli kapłani, właśnie tacy księża, mali youtuberzy, którzy gdzieś tam zaczynają i nie tylko, ale także ojcowie, którzy współpracują z ojcem Adamem i wierni, którzy powinni być za niego odpowiedzialni, którzy tak chętnie go słuchają, jeżeli nie będą potrafili zareagować w odpowiednim momencie, to może przyjść taki moment, w którym ojciec Adam trochę się pogubi. A jeżeli się pogubi, to tak jak wymienieni przeze mnie księża, popłynie. A jeżeli popłynie, to z nim te 600 tysięcy osób, które na przykład subskrybuje kanał. A tego nie mógłbym sobie darować. Dlatego tak jest mój apel. My jako kapłani pociągamy za sobą mnóstwo ludzi do nieba, ale możemy też poprowadzić mnóstwo ludzi do piekła. Dlatego błagam, ojcze, zwróć uwagę na to. Proszę cię, żebyś się nad tym zastanowił. Jeśli chodzi o to rozbijanie jedności Kościoła, też proszę, żeby te osoby, które w jakiś sposób od razu czują się atakowane, kiedy ja mówię o cokolwiek o ojcu Adamie, to nie jest tak, że chcę go atakować. Przecież naprawdę dużo mu zawdzięczam. Ale uważam go za tak wartościowego kapłana, że chciałbym, żeby kapłanem był do końca. Chcę, żeby kapłanem był do końca swoich dni, żeby potrafił mądrze podprowadzić też ludzi i żeby nie popłynął z tym wszystkim. Żeby ci ludzie nie poszli razem z nim. Bo wiem, że kiedy brakuje konfrontacji z wiernymi, kiedy ci wierni nie dbają o kapłana, nagle może coś się stać nieodpowiedniego. Przecież fajnie jest to, kiedy się chwali księdza. Nawet nie wiecie, jakie to jest miłe, kiedy moi parafianie do mnie podejdą i po raz któryś powiedzą: proszę księdza, świetna konferencja albo świetne kazanie. Jest to bardzo miłe. Natomiast dużo bardziej, może to jest niefortunne określenie, ale dużo bardziej cenię sobie tych parafian, którzy z troski o mnie powiedzą: proszę księdza, coś jest nie tak. Proszę księdza, widzę, że ksiądz się w jakiś sposób pogubił. Czy mogę księdzu pomóc w jakiś sposób? Może pomodlić się? O to chodzi, żeby ci kapłani dbali także o moje kapłaństwo. Punkt trzeci. Ktoś także powiedział, że jestem zazdrosny. Wiem, że ten komentarz będzie pojawiał się nieustannie, jeżeli ktokolwiek z tych mniejszych ludzi będzie atakował taką potęgę, jaką jest kanał księdza Adama, czyli Langusta na Palmie. Dawid Mysior, o którym wspomniałem, bardzo mocno tego doświadczył. Wystarczy popatrzeć na jeden z jego odcinków, żeby zobaczyć, w jaki sposób to się odbiło czkawką. I teraz tak, po pierwsze, no ja nie jestem dzieckiem, jestem dojrzałym kapłanem, świadomym swojej wartości, świadomym swoich talentów. Dzieci są zazdrosne, jeśli chodzi o takie rzeczy. Natomiast co do samego terminu zazdrości, przecież w niej nie ma nic złego. Ksiądz Grzywocz kiedyś opowiadał, i ja także nagram o tym odcinek, jako o uczuciach niekochanych. No przecież zazdrość może zmotywować mnie do dobrego działania. Zazdrość nie jest absolutnie niczym złym. Ważne jest to, co ja będę robił pod wpływem zazdrości. Jeżeli zazdrość powoduje, że ja będę tylko w jakiś sposób obrażał na przykład ojca Adama, będę krytykował go wszędzie za wszystko, co robi, to ta zazdrość powoduje coś złego. Ale jeżeli ja tylko apeluję, żeby zwrócić na coś uwagę, ale sam będę coraz więcej się modlił za niego, sam będę coraz bardziej chciał się rozwijać, zazdrość przyczyni się do czegoś słusznego. Więc jak widzicie, zazdrość nie musi być czymś złym. Więc taki argument traktuję jako niestety śmieszne. Punkt czwarty. Ojciec Adam Szóstak poszedł do Ziemi Świętej, przepraszając za grzechy Kościoła. Rewelacyjny komentarz, naprawdę rewelacyjny. Nie tylko u mnie, ale pod innymi filmami coś takiego się zdarza. No i pytanie, co ja zrobiłem? No posłuchajcie. Po pierwsze, dla mnie osobiście, ja nie patrzę na to jako pielgrzymka do Ziemi Świętej za grzechy Kościoła. Jeżeli jakiś kapłan faktycznie chciałby pójść, to niech nie bierze kamery. Niech pości, niech faktycznie pójdzie. Niech to będzie autentyczna, szczera modlitwa z troski o Kościół. Dla mnie takie działania są zbyt mocno pod publiczkę. Co chwilę pojawiały się filmiki i nie wyglądało dla mnie to jak pielgrzymka, choć mogę się mylić, ale bardziej jako wycieczka. To po pierwsze. Po drugie, czy któryś z was, mając żonę, męża, rodzinę, czy ja jako zwykły ksiądz diecezjalny, mógłbym pozwolić sobie na to, żeby opuścić swoją rodzinę, w moim przypadku parafię, na kilka miesięcy? Po pierwsze, kto by dostał taki urlop? Po drugie, kto z was zostawiłby rodzinę, dorabiając do tego szlachetną teorię, że będę przepraszać za grzechy Kościoła? Ja sobie wyobrażam siebie. No, który ksiądz proboszcz pozwoliłby sobie na to, żebym opuścił parafię, żeby dać mi taki urlop, niezależnie od tego, jak fajna akcja? Kto by zaopiekował się grupami? Kto by pomógł tym ludziom? Kto by poszedł do szkoły uczyć? Mało tego, kto by mnie utrzymał w tym czasie? No bo to są pytania, które są zasadne. W związku z tym nie traktuję tego jako pielgrzymka za grzechy Kościoła. Jeżeli faktycznie któryś kapłan chce autentycznie, szczerze walczyć z grzechami Kościoła, to niech chodzi 3 godziny dziennie na adorację. Niech faktycznie uklęknie przed Bogiem albo położy się krzyżem, jeżeli nie ma ludzi. Niech to zrobi tak, żeby nikt tego nie widział i niech się modli za grzechy Kościoła. Taki stawiam zarzut. Bardzo mi się to nie podobało. Dla mnie to było podbijanie po raz kolejny oglądalności na kanale. To nie było nic wspólnego z pielgrzymką za grzechy Kościoła. To była wycieczka. Fajna wycieczka. Oglądałem kilka odcinków. Ale nie dorabiajmy do tego szlachetnych teorii. Najgorsze jest to, że tak dużo ludzi naprawdę w to uwierzyło. Za grzechy Kościoła. A co robi zwykły szary ksiądz? Zwykły szary ksiądz, tak jak na przykład ja, kilka godzin dziennie potrafię adorować, kiedy mam wolne, właśnie za grzechy Kościoła. Nikt o tym nie wie, tak? Znaczy teraz już tak, ale to nie o to chodzi. Coś fajnego? No uklęknę i się gapię. Ale tego oczekuję od kapłana. Co chcecie, żebym wziął kamerę i nagrywał to, jak cudownie modlę się za Kościół? Nie, ja też jestem Kościołem. Ja też grzeszę na każdym kroku. Ja też popełniam zbyt dużo błędów. Ale to o to chodzi. Nie dorabiajmy szlachetnych teorii do czegoś takiego. Jakie zarzuty? Bo myślę, że tu też powinienem w jakiś sposób do tego się odnieść. Bo ojca samego nie znam, ojca Adama. Nie potrafię się odnieść do tego, jakim jest człowiekiem i absolutnie ja nie chcę w to wnikać. Każdy z nas jest inny. Na tym polega różnorodność właśnie w jedności Kościoła. Tak jak wspomniałem, dużo dobrych rzeczy robił. Natomiast boję się trochę tego ojca Adama, który pojawia się w ostatnim czasie. Pierwszy argument, który bardzo mi się nie podoba, to kompromis aborcyjny. To nie jest głos Kościoła katolickiego. Nie. Koniec, kropka. Kościół katolicki mówi coś innego. Jeżeli później ludzie, którzy słuchają ojca Adama i mówią, no tak, no ale przecież ojciec Adam, który jest częścią Kościoła, mówi, że może być jakiś kompromis aborcyjny i to wprowadza błąd. To rozbija jedność Kościoła. Bo Kościół ten szeroko rozumiany jest B, jest zły, dlatego że mówi, że nie wolno zabijać, a ojciec Adam, który jest takim cudownym, dobrym kapłanem, mówi, że w pewnych sytuacjach, zresztą sami obejrzyjcie ten odcinek, bo część odcinka początkowa jest bardzo dobra i powinien skończyć na 4 minutach, a cała reszta uważam za niepotrzebną. Zresztą do tego też odniósł się pan Tomasz Samołyk, wcześniej wspomniany. Druga rzecz, bardzo mocno powiedział o wyborach, mówiąc o tym, że przez całe życie czy przez wiele lat nie głosowałem na żadnych wyborach, aczkolwiek teraz oddam swój głos na jednego słusznego kandydata, którym jest pan Szymon Hołownia. Oczywiście, kiedy pojawiła się fala zarzutów mówiąca o tym, że tak nie wolno, ojciec Adam nagrał kolejny odcinek, w których przeprosił za to, że powiedział, że będzie głosował na pana Szymona Hołownię i nie powinien mieszać się do polityki i nie powinien mówić tego publicznie. Większość langustowiczów pomyślała sobie, o, faktycznie ojciec przyznał się do błędu. Uwaga, nie! Nie przyznał się do żadnego błędu. Ten człowiek poprzez taki filmik odkrył się, jaki jest jego sposób myślenia, kim jest prawdziwy ojciec Adam Szóstak, jakie są jego poglądy. Zwróćcie uwagę, jakie są poglądy Szymona Hołowni w sprawach istotnych dla Kościoła. A ten człowiek jedynie co przeprosił za to, że nie powinien mieszać się do polityki. Ojcze, niech ojciec się miesza, ile ojciec chce. Ksiądz nawet w pewnych sytuacjach powinien mieszać się do polityki. Oczywiście ktoś może tego nie zrozumieć, czym jest to mieszanie, ja dzisiaj tego nie tłumaczę. Ale ojciec pokazał, jakie jest ojca prawdziwe myślenie. A ja oczekuję, żeby ojciec był wierny nauce Kościoła. Jeżeli chciałbym przeprosin, to proszę właśnie do tego się odnieść. Przepraszam, że jako kapłan jestem przeciwny nauczaniu Kościoła. Coś takiego chciałbym usłyszeć. Kolejny punkt to jest to, że ojciec bardzo ładnie mówi o mszy świętej, bardzo ładnie, ale ja co innego widzę. To w jednym z odcinków się odniosłem. Przy jakimś blacie, który miał być ołtarz, ojciec nawet nie założył wtedy ornatu, tylko w swoim habicie występował. Oparł się o ołtarz właśnie w taki sposób, jakieś kucki, nie wiadomo co to było. Naczynia nieliturgiczne, akurat tego ostatniego argumentu niewiele zrozumie, co to znaczy naczynia nieliturgiczne. Bo przecież ojciec taki fajny do ludzi i tak dalej, zresztą był czas pandemii. No właśnie. To, co nawet mówiłem o zamknięciu kościołów swojego czasu. Że dominikanie powiedzieli, że oni nie są w stanie przyjąć tyle osób, dlatego całkowicie zamykają kościół dla wiernych. Żadna parafia nie była w stanie przyjąć tylu wiernych i każda cierpiała. Ale dominikanie jakoś wytłumaczyli się i w ten sposób, kochani dominikanie, bo są dla nas. Nie, no kochani, no. Czy wy naprawdę to słyszycie? No i ostatnia rzecz, która bardzo mnie boli jako księdza katolickiego. Kiedyś jedna z dziewcząt, które prowadziłem w grupie parafialnej, w mojej poprzedniej parafii, powiedziała mi genialną rzecz, kiedy przyszedłem do nich w t-shircie. Zamiast założyć na spotkanie sutannę, no było tak gorąco, że już nie mogłem wytrzymać. Po czym ta młoda kobieta wstała i mówi: proszę księdza, my nie potrzebujemy kolegów. My potrzebujemy ojca, który nas poprowadzi. I niezależnie od tego, jak ojciec fajnie będzie rozmawiał, potrzebujemy także tego znaku, jakim jest sutanna. Dlatego proszę przychodzić do nas w sutannie. Chcę, żeby ksiądz był dla nas prawdziwym ojcem, a nie jakimś tam kolegą. Genialne zdanie. I faktycznie o to proszę ojca Adama. Ojcze, potrzebujemy prawdziwych kapłanów. Niezależnie od tego, co mówisz, chcę, żebyś był też wiarygodny w tym, jak wyglądasz. Potrzebujemy konkretnych znaków i symboli. Bo później ksiądz, który chodzi w sutannie, który nagrywa w sutannie, który pojawia się na ulicy, jest przedstawiony jako ten zły, bo to przecież ksiądz zwykły katolicki, ale ojciec Adam to jest gość, bo przecież chodzi w t-shircie. Wiem, że to jest może być argument na wyrost, ale ja słucham młodych ludzi i widzę, jak później ciężko im wrócić do prawdziwego kościoła katolickiego i przyjmowania sakramentów. Natomiast pojawiają się też dobre rzeczy, co do których też chcę się odnieść, bo widzę, jak mnóstwo ojciec osób podprowadził właśnie pod początek praktykowania. Słyszę to nieraz w konfesjonale, albo po wysłuchaniu jakiejś konferencji ojca na początku właśnie zdecydowałem się na sakrament. Więc dla tych początkujących uważam, że ojciec jest genialny. Jak najbardziej tego się trzymać. Natomiast ja się martwię o tych, którzy zatrzymają się na jakimś etapie. Którzy nie są w stanie pojąć pewnych rzeczy. A zadaniem moim jako księdza jest podprowadzenie przede wszystkim pod sakramenty Kościoła katolickiego, pod regularne przyjmowanie Komunii Świętej i pod spowiedź. I ostatni argument, który mi się bardzo nie podobał, to, że ojciec praktycznie każdy zarzut traktuje jako hejt. I to się pojawia nieustannie. Nie, ojcze, to nie jest hejt. Kiedy się hejt pojawia, to wiadomo. Bo w internecie tak jest, szczególnie kiedy pojawiają się treści katolickie, że będzie wiecznie jakieś niezadowolone grono, które będzie wręcz atakowało dla zasady atakowania. Ale kiedy pojawiają się trafne argumenty, kiedy pojawia się głos Kościoła, który także mówi: ojcze, martwimy się o ojca. Proszę zmienić swoje myślenie. Proszę odkręcić te złe rzeczy, które ojciec mówił. To nie jest hejt. Ludzie mówią to z miłości do ojca, z miłości do Kościoła, z troski do Kościoła. Właśnie bo boją się o tych ludzi. Co musi się stać, żeby ojciec nagle zaczął przyjmować pewne rzeczy nie jako hejt, a jedynie jako troskę o Kościół, czyli o ojca i o mnie i o tych, którzy słuchają Langusty, czyli Langustowiczów. Co, z 670 tysięcy subskrypcji nagle powinno zostać 200 tysięcy? Taka strata by ojca dopiero obudziła? Co, jeżeli wszyscy nagle by wycofali te subskrypcje, którzy faktycznie się zgadzają z takim zwykłym księdzem jak ja, którzy dostrzegli, że coś jest nie tak? którzy po prostu kiedyś zasubskrybowali, a zapomnieli odwołać, nawet jeśli nie słuchają? Coś takiego musi się stać. Proszę, Ojcze, naprawdę proszę. Jesteś kapłanem, którego szanuję. Obaj jesteśmy kapłanami. Zależy mi na Tobie. Zależy mi na Kościele. Zależy mi na Langustowiczach. Dlatego proszę, niech ten odcinek dotrze do Ciebie. Niech ktoś pomoże Ojcu to obejrzeć. I to nie chodzi o to, że ja będę fałszywie teraz mówił: Ojcze, to będę się za Ojca modlił. Też słuchałem tego odcinka, gdzie ojciec powiedział nie, ale akurat to rozumiem. Rozumiem to podejście. Natomiast no, chciałbym, żeby to w jakiś sposób dotarło. Ojcze, dlaczego ja Ojca nie skreślam? Bo to jest dla mnie ważne, bo wielu postawiło na Ojcu już krzyżyk. Naprawdę. Dlaczego nie skreślam? Ponieważ historia Kościoła katolickiego pokazuje, że co jakiś czas pojawiali się wariaci Boży. Tacy Boży wariaci. I być może ojciec jednym z takich jest. Być może. Ja tego nie wiem. Chciałbym. Może się okazać, że ojciec w wielu rzeczach miał rację i to takie trochę inne podejście niż to, z którym ja się nie zgadzam, może się przyczynić, że faktycznie wielu ludzi podprowadzi pod Kościół. Pomoże wielu ludziom. To, co miałem jako coś przeciwnego, to powiedziałem te zarzuty. Natomiast może się okazać, faktycznie, ojciec jest niesamowitym Bożym wariatem, czego Ojcu życzę i sobie też. Bo jednak po to jesteśmy powołani, żeby ludzi przyciągnąć do Boga. Więc proszę nie traktować tego jako hejt, jako atak, a jako głos w dyskusji, jako moją troskę o Ojca, jako moją troskę o Kościół katolicki, o Jego nauczania. Jeżeli pojawiły się w międzyczasie jakieś za duże emocje, przepraszam. Nie chciałem, żeby one były, nie chciałem, żeby się pojawiały. Chciałem spokojnie powiedzieć te rzeczy, do których się odnoszę, z którymi się nie zgadzam. Nie chcę, żeby powstawała z tego cała seria. Nie chcę się wybijać na ojcu Adamie jako drugie stronnictwo. Ojciec jest taki, to jako stronnictwo będę, powiedzmy, wierny tradycji. Absolutnie nie chcę, żeby tak to wyglądało. Kochani, proszę, wyślijcie ten link dalej. Wyślijcie do swoich znajomych. Niech posłuchają. Nie trzeba się ze mną zgadzać. Chcę, żeby tylko potrafili krytycznie spojrzeć na pewne rzeczy, żeby czujnym okiem patrzyli na pewne sprawy, żeby potrafili powiedzieć: tak, ojciec zrobił dużo dobrego, ale jednak te rzeczy faktycznie nie są zgodne z nauczaniem Kościoła. Jeśli chcecie, to zróbcie nawet i burzę w komentarzach. Można, śmiało, możecie się powiedzieć, że ksiądz Michał nie ma racji. To nie chodzi o żaden hejt. Nawet komentarze mi pomogą, bo jeszcze dalej dotrze odcinek. Traktuję to tylko i wyłącznie jako głos w dyskusji Kościoła katolickiego. Kropka. Więcej nie mam do powiedzenia w tej sprawie i nie chciałbym do tego wracać. Być może okaże się, że jest taka potrzeba, wolałbym jednak nie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.